Licencyjny ból głowy. 17 października 2011 9.00. Korzystny zakup oprogramowania to obecnie nie lada wyzwanie. Modele licencjonowania mogą przybierać postać wyjątkowo skomplikowanych i zmiennych zestawów ofert, obwarowanych różnymi ograniczeniami. Zwiększenie liczby rdzeni w procesorach, a także popularyzacja wirtualizacji i przetwarzania w chmurze przysparzają kolejnych problemów producentom i użytkownikom. W zakresie oprogramowania dla firm i dużych przedsiębiorstw sposoby określania cen licencji generalnie trudno uznać za intuicyjne, zrozumiałe i przyjazne dla użytkowników. A dotyczy to zdecydowanej większości znanych producentów i oprogramowania zarówno systemowego, jak i aplikacyjnego. Ponadto ewolucja technologii w kierunku zwiększania liczby rdzeni w procesorach, a także popularyzacja wirtualizacji i przetwarzania w chmurze stwarzają kolejne problemy producentom i użytkownikom. Ci pierwsi muszą modyfikować swoje modele sprzedaży licencji, by utrzymać zyski, a jednocześnie nie zniechęcać użytkowników do korzystania z ich produktów. Natomiast użytkownicy chcieliby zmniejszyć koszty, co często jest możliwe, ale trudne, bo wymaga umiejętności poruszania się w gąszczu prawnych definicji, skomplikowanych zasad licencyjnych i wielu ograniczeń. Polecamy układankę z chmur. Jak na razie nie widać pomysłów na rozwiązanie tego złożonego techniczno-biznesowego problemu. Być może wkrótce w firmach konsultingowych, wśród dedykowanych specjalizacji, pojawi się nowa konsultant do spraw optymalizacji kosztów zakupu oprogramowania. S. 170 743. Więcej rdzeni CPU, mniej procesorów, a ile licencji na oprogramowanie? Jeszcze nie tak dawno, bo 5-6 lat temu, licencje z reguły były sprzedawane na serwer lub procesor, a użytkownicy nie musieli się martwić, czy zakup i instalacja nowego modelu komputera wyposażonego w bardziej wydajny układ wpłynie na wzrost kosztów oprogramowania. Zyski z inwestycji można było względnie łatwo oszacować, biorąc pod uwagę głównie koszty modernizacji sprzętu. Polecamy Microsoft kontra VMware, wojny cenowe w chmurze. Pojawienie się wielordzeniowych procesorów, które integrują w jednym układzie coraz większą liczbę jednostek CPU, zmienia obraz rynku. Już obecnie dostępne są układy 8 i 12 rdzeniowe, a wkrótce pojawią się 16 rdzeniowe. Intel zaprezentował prototypy serwerowych procesorów zawierających 80 jednostek obliczeniowych. Producenci serwerów chętnie prezentują analizy korzyści wynikających z inwestycji w nowe modele sprzętu. Możliwość nawet kilkunastokrotnej konsolidacji systemu mniej fizycznych serwerów przy utrzymaniu mocy przetwarzania, mniejsze zużycie energii i zajmowanej przez infrastrukturę powierzchni, a często także mniejsze koszty licencji na oprogramowanie. W tym ostatnim przypadku wcale nie jest to jednak oczywiste. Zanim rozpoczęła się era procesorów wielordzeniowych, wzrost wydajności był związany głównie ze zwiększaniem częstotliwości taktowania układów. Chyba nikt nie myślał wówczas o wiązaniu kosztów licencji na oprogramowanie z częstotliwością procesorów zainstalowanych w używanym sprzęcie. Polecamy pojedynek platform wirtualizacyjnych. Obecnie modernizacja systemu IT, polegająca na zastępowaniu starych serwerów z 2 lub 4 rdzeniowymi procesorami, nowymi modelami, wyposażonymi na przykład w układy z 12 jednostkami CPU, teoretycznie pozwala na znaczną konsolidację systemu. Jest tu jednak ukryte założenie, że użytkownik przenosi zwierciadlaną kopię swojej bazy danych na nowy system, a w praktyce rośnie nie tylko wydajność procesorów, lecz także liczba przetwarzanych danych, która średnio jest co roku dwakrotnie większa, więc rosną także wymagania na moc przetwarzania. Oprócz tego, nie wszyscy producenci oferują licencję na procesor, choć wśród dużych firm model taki wciąż utrzymuje Microsoft. Inni, na przykład Oracle, opracowali własne modele licencjonowania, które mają przynajmniej w przybliżeniu odzwierciedlać realną moc przetwarzania serwerów. W procesorach Intela i AMD producenci arbitralnie przyjęli, że koszt licencji zależy od liczby rdzeni CPU, jest liczony ze współczynnikiem 0,5 na CPU, a więc 8-rdzeniowy układ serwerowy jest traktowany jak 4 procesory i wymaga zakupu odpowiedniej liczby licencji na oprogramowanie. Polecamy bezpieczeństwo, ważny element wirtualizacji. Natomiast IBM już w 2006 rok wprowadził dość skomplikowany model opłat oparty na tzw. procesor value units przeliczeniach, które mają odzwierciedlać rzeczywistą wydajność systemu. Niektórzy analitycy przewidują, że w długiej perspektywie modele licencjonowania oparte na liczbie procesorów, a nawet liczbie jednostek CPU, nie utrzymają się. Rosnąca liczba CPU spowoduje, że również Microsoft zmieni swoją politykę i wprowadzi podobny model sprzedaży oprogramowania, jak obecnie Oracle. Natomiast Holistop Herwoce, analityk z Forrester Research, sądzi, że producenci oprogramowania będą w najbliższym czasie zwiększali ceny wsparcia technicznego i dodatkowych narzędzi, żeby zminimalizować spadek zysków związany ze wzrostem wydajności wielordzeniowych procesorów. Ponadto zauważa, że popularyzacja technologii wirtualizacyjnych oddzielających warstwę sprzętową od oprogramowania aplikacyjnego, stwarza kolejny problem producentom opierającym swój model licencjonowania na parametrach sprzętowych, a więc liczbie procesorów lub rdzeni CPU. Trudno spodziewać się, że ulepszenia w zakresie technologii i wytwarzania procesorów spowodują, że producenci oprogramowania zrezygnują z działań mających na celu zwiększenie ich zysków, mówi dyrektor działu IT w Northern Illinois University, Walter Czerniak. Jeśli tylko zauważą oni, że nowe modele serwerów zmniejszają ich obroty, to modyfikacja dotychczasowych modeli licencjonowania będzie nieunikniona. Jedyne, co może wpłynąć na zmniejszenie jej kosztów dla użytkowników, to konkurencja rynkowa, dodaje. Obecnie inwestycja w nowe modele serwerów może być atrakcyjna, zwłaszcza dla użytkowników oprogramowania Microsoft, bo umożliwia im uzyskanie dodatkowych oszczędności związanych z kosztem licencji na aplikację. Producent ten wciąż utrzymuje model licencjonowania oprogramowania na procesor, a nie liczbę zainstalowanych w nim jednostek CPU. Polecamy OpenStack, siła w modułowości i skalowalności. Na razie przedstawiciele Microsoftu twierdzą, że firma nie ma w planach zmiany dotychczasowego modelu licencjonowania oprogramowania serwerowego. Wzrost liczby rdzeni CPU w pojedynczych procesorach traktujemy jako naturalną kontynuację prawa Moore znak zapytania A, przewidującego dwakrotne zwiększanie wydajności układów co 18 miesięcy. Twierdzi Erin Ciewit, dyrektor marketingu w oddziale firmy zajmującym się serwerowymi systemami Windows S. 270744 wirtualizacja i licencje. Sytuację komplikują nie tylko wielordzeniowe procesory, ale również popularyzacja technologii wirtualizacyjnych, które umożliwiają uruchamianie wielu wirtualnych serwerów przy wykorzystaniu jednego procesora lub nawet jednostki CPU lub obsługę dużej liczby wirtualnych PIS i jednocześnie porównując teoretyczną wydajność jednorodzeniowego procesora, choć takie układy to już przeszłość, z wydajnością jednostki CPU w układzie wielordzeniowym. Należy pamiętać, że ten pierwszy z reguły oferuje lepsze parametry. Skalowalność mocy najczęściej nie jest liniowa. Ponadto, wzrost wydajności zależy od rodzaju aplikacji, a nie tylko teoretycznych parametrów procesora. Z jednej strony, niektóre aplikacje mogą dobrze funkcjonować, wykorzystując tylko część mocy obliczeniowej jednego CPU. Inne, na przykład, do obliczeń finansowych, symulacji lub przetwarzania transakcji, które zaprojektowano do równoległego przetwarzania wielu wątków, bez problemu będą w pełni wykorzystywać moc wielu procesorów. S. 270745 Cloud Computing i oprogramowanie. Popularyzacja systemów wykorzystujących techniki przetwarzania w chmurze wcale nie ułatwia planowania zakupów licencji na oprogramowanie. Takie wnioski można wyciągnąć z dyskusji przeprowadzonej przez IDIS i w marcu BR, w której wzięli udział amerykańscy menedżerowie przygotowujący lub wdrażający systemy cloud computing w swoich firmach. Dotyczyła ona problemów związanych przede wszystkim z wdrażaniem chmur prywatnych lub hybrydowych, stosujących oprogramowanie zainstalowane w systemach należących do przedsiębiorstwa, bo usługi świadczone za pośrednictwem chmur publicznych, oferowane przez zewnętrzne firmy opłacane na zasadzie subskrypcji i zużycia zasobów, stwarzają nieco inne problemy. Wdrożenie prywatnej lub hybrydowej chmury wymaga wstępnej, pracochłonnej i trudnej analizy kosztów licencji. Z reguły trzeba negocjować ceny z wieloma dostawcami różnych aplikacji, systemów i narzędzi, którzy nie zawsze są chętni do takich negocjacji. Z praktycznych doświadczeń wynika też, że mało który producent ma jasną i dobrze określoną politykę licencyjną, a czasami można odnieść wrażenie, że ceny są często ustalane ad hoc, zauważył jeden z uczestników dyskusji, a późniejsze zarządzanie licencjami to kolejny koszmar. Dotyczy to nawet względnie prostego systemu składającego się z samej infrastruktury, systemy operacyjne, oprogramowanie do backupu i odtwarzania danych oraz narzędzia bezpieczeństwa. Jeszcze więcej problemów pojawia się, gdy dojdzie middleware lub bazy danych i aplikacje. Najważniejszy jest ostatni z wymienionych w ramce elementów, gdy brakuje dojrzałych i sprawdzonych modeli licencjonowania oprogramowania działającego w chmurze, możliwość bieżącego np. w okresie miesięcznym lub kwartalnym monitorowania wykorzystania licencji oraz modyfikacji ich liczby ma istotne znaczenie dla optymalizacji kosztów i dopasowania systemu do realnych wymagań użytkownika. S. 270746 Jak zaoszczędzić na oprogramowaniu Microsoft? Nie ulega wątpliwości, że większość firm, niezależnie od wielkości, wykorzystuje jakieś oprogramowanie Microsoftu, a jak zauważa Jan Brodkin, Z. Network World USA. Często płacą one więcej za zakup licencji niż by mogły, gdyby znały szczegóły wszystkich dostępnych opcji i rodzajów kontraktów oferowanych przez tego producenta. Nie jest to niestety proste, bo opisanie wszystkich możliwości i przeanalizowanie warunków i ograniczeń licencyjnych zajęłoby mnóstwo czasu i wymagało sporego wysiłku. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka podstawowych typów licencji, które stosunkowo rzadko są wykorzystywane, a w niektórych przypadkach mogą przynieść istotne oszczędności. Polecamy. Nowości w Windows Server 8. W dużych systemach IT zakup licencji na Windows Server jest poważnym wydatkiem i dotyczy to również systemów wykorzystujących technologie wirtualizacyjne, a warto wiedzieć, że licencja typu Data Center daje nieograniczone prawa do wirtualizacji. Jak zauważają analitycy, w praktyce wielu użytkowników ignoruje możliwość zakupu licencji na Windows Server 2008 rok Data Center Edition, choć często finansowo jest to bardzo korzystna opcja. Daje ona nieograniczone prawa do wirtualizacji, co oznacza, że użytkownik może uruchamiać dowolną liczbę wirtualnych instancji systemu Windows Server 2008 rok, który jest licencjonowany na procesor. Obecnie, gdy procesory serwerowe są wyposażane w 8 lub 12 rdzeni CPU, korzyści z możliwości uruchamiania wielu maszyn wirtualnych są trudne do zakwestionowania. Wydaje się, że wielu użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy i wciąż kupuje oddzielne licencje na Windows Server dla każdej wykorzystywanej instancji systemu. Trzeba przyznać, że jeszcze 2-3 lata temu było to uzasadnione, bo liczba maszyn wirtualnych, które można było uruchomić w jednym procesorze, była znacznie mniejsza niż obecnie. Wersja Data Center Edition kosztuje około $3000/procesor, podczas gdy ceny wersji standardowej zaczynają się od około $1000/procesor. Do tego dochodzi oczywiście koszt klienckich licencji CL. W praktyce należy więc przeprowadzić matematyczne kalkulacje. Jeżeli użytkownik korzysta z serwera wyposażonego w 2-rdzeniowy procesor obsługujący 8 maszyn wirtualnych, koszt licencji na wersję standardową i data center jest podobny, ale już w procesorze zawierającym 4 lub więcej jednostek CPU, który obsługuje 40 maszyn wirtualnych, można uzyskać duże oszczędności. W raporcie Licensing Strategies for Windows 7 Upgrades jego autor DeGroat zwraca uwagę, że w najgorszym przypadku za system Microsoftu można zapłacić trzykrotnie. Jest tak, jeśli firma kupi komputery PC z systemem Windows w wersji OEM, później zdecyduje się na upgrade do Windows 7 przy wykorzystaniu na przykład tzw. Volume Licensing Plan, a następnie postanowi zakupić usługę Software Assurance, której cena jest zbliżona do kosztów licencji na system Windows. Trzeba przyznać, że Windows 7 ma wiele nowych wartościowych funkcji, ale twarda analiza rzeczywistych wymagań użytkowników z reguły pokazuje, że tylko część z nich będzie wykorzystywana. W efekcie, inwestycja w upgrade wszystkich komputerów nie jest ekonomicznie uzasadniona. Jakie są więc możliwe strategie, by zmniejszyć koszty aktualizacji? Jedną jest zakup licencji określanej jako Open License. Możliwość ta jest często ignorowana przez duże firmy, ponieważ producent adresuje Open License przede wszystkim do segmentu MSP. W praktyce ta wersja licencji umożliwia zakup usługi Software Assurance na 2 lata, a nie 3, jak w standardowej wersji korporacyjnej, co daje 33% oszczędności. Choć po 2 latach użytkownik traci możliwość używania funkcji VDI, to bez ograniczeń może korzystać z Windows 7 Enterprise Edition, wersji systemu dostępnej tylko dla użytkowników, którzy jednocześnie zakupili Software Assurance. Jeszcze większe oszczędności można uzyskać, korzystając z licencji nabytej w ramach tzw. programu Celest. Od 1 lipca 2011 rok Microsoft wprowadza zmodyfikowaną wersję Celest Plus, który pozwala na zakup Software Assurance na okres krótszy niż 3 lata. Teoretycznie wystarczy wynegocjować zakup Software Assurance, na przykład na miesiąc, i korzystać z Enterprise Edition bez ograniczeń. W dużej firmie z ponad 1000 stanowisk często wykorzystywana jest licencja określana jako Enterprise Agreement. Standardowo wymaga ona zakupu masowej licencji na wszystkie używane w przedsiębiorstwie komputery PC i zapewnia dostęp do najnowszych wersji Windows i Office, jeśli upgrade części infrastruktury, na przykład 100 komputerów, nie jest sensowny i potrzebny, to czasami warto negocjować z przedstawicielami producenta, by zdecydowali się na wyjątek i odstąpili od sztywnych zasad Enterprise Agreement. Choć może to oznaczać zmniejszenie oferowanych przez nich wcześniej upustów, to i tak oszczędność może być istotna.